Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogowy, dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzut za trzy. Rozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o meczu Stelmetu na IBC Zielona Góra ze Stalą Ostrów Wielkopolski, który był dwa dni temu w hali CRS. Poza tym porozmawiamy o naszym najbliższym przeciwniku w lidze VTB, z którym zmierzymy się w najbliższą niedzielę wczesnym rankiem właściwie, bo o 10, czyli o BK Stanie. I na koniec jeszcze rozmowa z prezesem Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki Radosławem Piesiewiczem. Zaczynamy natomiast od meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski. We wtorek po trzech kwartach wydawało nam się, że spokojnie Stelmet wygra i to wysoko, bo po trzech kwartach wygrywał 20 punktami, nawet w trzeciej kwarcie, pod koniec tej trzeciej kwarty 22. Natomiast zaczynała się czwarta kwarta, było plus 20 i potem nagle zawodnicy Stelmetu jakby po prostu chcieli zorganizować jakąś nerwową końcówkę dla kibiców. Zatrzymali się, przestali trafiać, zaczęli popełniać jakieś dziwne straty, pudłowali niemiłosiernie. No a goście spokojnie sobie w swoim rytmie, w swoim tempie zaczynali nas gonić. Zeszli na kilka punktów straty. Na szczęście nie było już końcówki nerwowej, nie było żadnej dogrywki, żadnego horroru w końcówce, ale tak trochę niesmacznie, powiedzmy tak, w ten sposób skończyło się to spotkanie, choć oczywiście musimy podkreślić, że zwycięstwo było kontrolowane. Wygrywamy 99-90 i w dalszym ciągu Stelmet jest na pierwszym miejscu w tabeli z przewagą dwóch meczów, dwóch zwycięstw nad Anwilem Włocławek. Drużyna Żana Tabaka w tej chwili dzierży prym. Anwil jest drugi, Start Lublin na trzecim miejscu, na czwartym Polski Cukier Toruń, ale on ma o jeden mecz mniej od tych właśnie trzech drużyn Stelmetu, Anwilu i Startu Lublin. Konferencja prasowa, teraz najpierw posłuchajmy tego, który jeszcze w tym sezonie był dyrektorem sportowym na początku tego sezonu klubu z Ostrowa. Był też człowiekiem, który można powiedzieć był dziennikarzem klubu z Ostrowa, bo prowadził również właśnie studia przedmeczowe przed spotkaniami Stali Ostrów, Łukasza Majewskiego.
Przede wszystkim gratulacje dla Stelmetu za zwycięstwo i za to, że nie dali się złamać i cały czas, mimo że mieliśmy dobre momenty w drugiej połowie, to mimo wszystko no, kontrolowali spotkanie. Po prostu słabo zaczęliśmy spotkanie. Daliśmy odskoczyć i to po raz kolejny jest takie rwane spotkanie, gdzie przegrywamy 18, źle zaczynamy, nie zaczynamy agresywnie fizycznie i ktoś po prostu na nas się rzuca i my później w trakcie meczu staramy się dopiero jakby wydzielić z siebie taką agresję i wrócić do gry, bo tak jak mówię, powtarzam, tylko taką grą jesteśmy w stanie coś ugrać i coś wywalczyć. Ale mimo wszystko gratulacje chłopakom za tą drugą połowę, bo uważam, że była dużo lepsza niż ta pierwsza, że postawili się do końca i nie pękli i walczyli do końca. Także to jest dla mnie najistotniejsze.
To trener naszych rywali, a teraz niech zabierze głos trener Stelmetu, Żan Tabak, jego ogólna ocena meczu. Wygraliśmy mecz, ale wcale nie jestem szczęśliwy ze sposobu, w jaki pokonaliśmy rywala. Momentami było ok, chwilami jednak było naprawdę niedobrze. Nie potrafiliśmy zachować koncentracji przez tak naprawdę cały mecz i w związku z tym też nie zamknęliśmy tego meczu wcześniej. Trochę kombinowaliśmy z czasem gry niektórych zawodników, żeby móc dać pograć nowemu graczowi. No miejmy nadzieję, że uda nam się teraz odpocząć i przygotować do nadchodzącej podróży. Tak swoją drogą, nowy gracz George King wyparł bardzo obiecująco. 17,5 minuty dostał. Jak wszedł na parkiet, to na dzień dobry w pierwszej i drugiej kwarcie rzucił dwie trójki. Potem jeszcze trzy razy próbował rzucać za trzy, już mu trójka nie wpadła, ale sześć zbiórek też zanotował na swoje konto. Piękna czapa, sześć punktów George King dał sygnał, że może być naprawdę wzmocnieniem Stelmetu, choć jak wiemy przybywa przede wszystkim dlatego, żeby zastąpić Przemysława Zamojskiego, swoją drogą Zamojskiego, który w genialnej formie był dwa dni temu, 20 punktów zdobył, 6 trójeczek wpadło po rzutach pana Przemysława. No po meczu dość szybko wyszedł z hali, zresztą obie konferencje były dość długie, obie trenerskie konferencje i Przemysława Zamojskiego nie udało się złapać dziennikarzom po tym spotkaniu, ale chwalić go możemy za ten mecz absolutnie jak najmocniej potrafimy. Wracamy na konferencję prasową, tymczasem i teraz Łukasz Majewski, trener Stali, powie nam, jak z jego punktu widzenia wyglądała ta czwarta kwarta, gdzie Stelmet nagle zatrzymał się, natomiast jego drużyna zaczęła gonić. Zapytałem Łukasza Majewskiego, czy to z jego punktu widzenia może tak wyglądało, że Stelmet sobie zamknął mecz i czekał, aż się mecz skończy. No i Stal poczuła szansę i jeszcze trochę energii z siebie wykrzesała.
Zawsze są dwie strony medalu. Zawsze. Pewnie oni trochę pomyśleli, że już jest po meczu, a my zaczęliśmy kontynuować to teoretycznie momentami robiliśmy w trzeciej kwarcie. do tego coś tam trafiliśmy. Pobiegliśmy tą naszą kontrę, przechwyciliśmy, zdobyliśmy łatwe punkty i to mówię, to cały czas staram się wpoić chłopakom, że to jest nasza moc i to jest nasza siła, że my musimy znaleźć takie łatwe punkty i że może nie, jakby musimy zapomnieć o ofensie, a zacząć od obrony. Zawsze przy takich chłopakach, których jest, jak jest Nikola na pick and rollach, który bardzo dobrze broni na pick and roll, czy jest Dambra, czy jest Johnny, którzy są w stanie pobronić jeden na jeden i z tego iść, zdobyć po zbiórce łatwe punkty, to uważam, że to jest nasza najmocniejsza strona i my musimy szukać cały czas takiego grania, ale nie tylko to, co powiedział Nikola, nie tylko przez 10 minut, w szczególności z takim zespołem. Najpierw mamy jeszcze Radom przed Dąbrową, bo teraz mamy dwa mecze u siebie i mówię, to są dwa takie spotkania, które tak naprawdę dla nas są to spotkaniami za punkty razy dwa i jakby musimy zrobić wszystko, aby te dwa spotkania wygrać. Ja mówię, patrzę tylko zawsze krok do przodu, także najpierw skupmy się na Radomiu, a później zobaczymy, co będzie dalej.
To jeszcze zapytajmy Łukasza Majewskiego o brak Drugordona w stelmecie NIBC Zielona Góra, bo mimo, że w niedzielę trener Jean Tabak mówił nam, Radiu Zielona Góra, że spodziewa się, że Gordon wystąpi we wtorek, okazało się we wtorek przed meczem, że jednak Gordon ma w dalszym ciągu spuchnięte kolano, że Gordon ma problemy z poruszaniem, z rozprostowaniem tej nogi, z wyprostowaniem tego kolana w związku z tym obrzękiem i w związku z tym postanowiono, że Gordon grał nie będzie, więc pytanie, jak to wpłynęło? Gra bez Gordona z Iwicą Radiciem jako pierwszą piątką? To pytanie właśnie dla trenera Stali.
Z Radiciem nie gra się łatwo, także to jest bardzo mocny fizyczny facet, także ciężko. W szczególności jak wokół siebie, to tak ja mówię, to się łatwo mówi, ale w szczególności jak się ma wokół siebie Zamoja, który dzisiaj ma taką dyspozycję dnia, czy Kinga, który też wiem, że potrafi, nowy gracz i każdy z was, trzech chłopaków tak naprawdę, to jest wyborowym strzelcem i ciężko się gra, tak jeszcze jak chłopaki zapią rytm od razu od pierwszej kwarty i zaczynają trafiać z daleka, więc za bardzo nie możesz podwajać, nie chcesz podwajać, bo wiesz, że natychmiastowo będzie kara, także ciężko, czy było odczuwalne, ciężko mi powiedzieć, powiedziałbym, gdybyśmy wygrali mecz, to bym powiedział, że tak, pewnie przyczyną było, że był brak Gordona, ale mimo wszystko przegraliśmy spotkanie. No jakby to się tylko liczy, to jest najistotniejsze.
I tyle Łukasz Majewski. Teraz wróćmy do naszego trenera Jeana Tabaka. Dwa pytania od Radia Zielona Góra. Po pierwsze, teraz jego punkt widzenia na tę czwartą kwartę. Pytałem naszego szkoleniowca, czy jest zły na swoich zawodników i jak on to rzeczywiście ocenia, czy widział to, że jego drużyna po prostu zatrzymała się. Co się stało w tej czwartej kwarcie właściwie w oczach Jeana Tabaka? Nie sądzę, że tutaj chodziło o czwartą kwartę, o to, że w niej akurat zagraliśmy słabiej. Powiem tak, sezon jest długi. Gdybyśmy przegrali trzy mecze z rzędu, podejście do kolejnego spotkania byłoby inne. Gwarantuję to. Według mnie po prostu część z naszych zawodników podeszła do meczu tak, jak tego nie lubię, tak, jak mi się to nie podoba. I nie chodzi tu o czwartą kwartę. Fakt, w tej kwarcie przy 20-punktowym prowadzeniu część drużyny była już kompletnie wyluzowana. Ale według mnie w czasie całego meczu mieliśmy zawodników, którzy grali z nieodpowiednim podejściem i takich, którzy dobrze podeszli do gry. Nie podoba mi się to. Nie akceptuję czegoś takiego, ale taka była rzeczywistość. Gramy dużo meczów i takie mecze się zdarzają, zwłaszcza gdy wygrywa się tyle spotkań w PLK z rzędu, co my. No to jeszcze raz Jean Tabak. Pytanie Łukasza Koszarka. Zaskoczył mnie osobiście i z tego, co wiem, część dziennikarzy również brak Łukasza Koszarka w czwartej kwarcie na parkiecie. 15 minut Koszarek grał, dokładnie 15 minut i 51 sekund i w tym czasie, kiedy był na boisku, grał bardzo dobrze. W końcu rozdał 7 asyst. W końcu 12 punktów zdobył kapitan Stelmetu. Wymusił 3 faule. A jednak na ostatnią kwartę nie został Łukasz Koszarek wypuszczony ani na chwilę, a przecież były trudne momenty, a przecież drużyna z Ostrowa schodziła ze stratami, a przecież mogło się wydawać, że tego Koszarka warto puścić, żeby ułożył naszą grę. I oto co powiedział trener Jean Tabak, odpowiadając na to pytanie, tak trochę nie do końca, powiem szczerze, jasno, ale posłuchajcie, jak to tłumaczył.
To była moja decyzja, czy gra, czy nie gra, to zawsze ja decyduję, czy zawodnik jest na boisku. Mogę tylko dodać, że jak prowadzimy w czwartej kwarcie 20 punktami, a gramy dużo meczów i nie mamy za bardzo czasu na treningi, to wtedy muszę popróbować rzeczy, zagrań, których na co dzień nie jesteśmy w stanie trenować, bo jak mówię, treningów mamy za mało. Wiesz, mecze, podróże, zmęczenie, mam zespół, który niemal nie trenuje momentami. Muszę po prostu w czasie spotkań próbować ćwiczyć pewne rzeczy i poprawiać jakość drużyny.
I to rozumiem. wiem, że trenujemy różne warianty w trakcie meczu, ale czemu bez Łukasza koszarka? No chyba, że uznajemy, że jest na tyle doświadczony i na tyle rozumie koszykówkę, że on takich prób nie potrzebuje. Okej, tyle żantabak, to jeszcze złapmy jednak dwóch naszych zawodników, bo rzeczywiście duża część zawodników podczas dwóch konferencji prasowych Łukasza Majewskiego i Żana Tabaka opuściła halę. Udało nam się wychodzących Marcela Ponitka na przykład odpytać o mecz.
Marcel Ponitka, poproszę o krótką ocenę tego spotkania. Trzy kwarty, 20 punktów przewagi, potem w czwartej kwarcie coś się dzieje dziwnego, nie wiem jak to nazwać.
Muszę obejrzeć mecz, nie powiem panu. Trzy kwarty graliśmy swoje, czwartą znowu przespaliśmy, zapewnie się poczuliśmy. To jest ta rzecz, na którą musimy cały czas pracować. I myślę, że będziemy wyciągniemy wnioski w kolejnym meczu. Byłoby dobrze.
To jest takie proste, jak nam się wydawało, że po prostu w głowie gdzieś uznaliście, że koniec meczu wygrany?
Może łatwo się o tym mówi, ale to są tak naprawdę wiele rzeczy jest powiązanych ze sobą i to też kwestie mentalne, tej psychiki, tak, i też kwestie fizyczne, bo jeżeli wygrywasz jakąś znaczną ilością punktów przed czwartą kwartą, a przy tylu meczach, ile my gramy, przy tej pewności, tak, no to niestety gdzieś to siada. Ale no co, największy problem na tej chwili myślę, że to jest właśnie to zaangażowanie w obronie, bo w ataku myślę, że gramy dalej swoje w każdym meczu. Naprawdę z małymi niuansami, gdzie to nie wychodzi, ale większość czasu gramy to, co powinniśmy, więc musimy się tu po prostu zająć obroną. Nie mówię tutaj o poprawianiu teraz fizyczności czy coś w tym stylu. To raczej jest kwestia mentalna i kwestia podejścia ambicjonalnego do przeciwnika, każdy jeden na jeden i też jako zespół.
No to jeszcze Jarosław Zyskowski, który to wtorkowe spotkanie zaczął nie najlepiej, no ale potem już poszło właściwie, można by rzec, chyba po jego myśli. Zdobył 13 punktów, zaczęły mu rzuty wpadać do kosza. 13 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty i Jarosław Zyskowski z kolei tak opowiadał o tym, co się wydarzyło.
Jarosław Zyskowski, wszyscy was oklaskiwali przez 3 kwarty, świetnie graliście, wysoką przewagę mieliście i nagle coś klapnęło, takiego słowa użyję. Co się stało w tej czwartej kwarcie właściwie?
Nie wiem, co się stało. To już jest historia. To jest nieważne. Wygraliśmy mecz, więc to jest najważniejsze. Nie będziemy wygrywać każdego meczu 20-30 punktami. To jest koszykówka, to są wzloty i upadki, więc wytworzyliśmy przewagę 20 punktów po trzeciej kwarcie, wygraliśmy 10. Tyle. No, na pewno wdraża się takie czasami rozluźnienie. Z tego wynikają zagrania, które nie powinny się zdarzyć, czy jakieś czasami głupie straty. No i przeciwnik robi szybkie kontry, no i się zmniejsza ta przewaga. No na pewno trzeba też ćwiczyć, nie wiem, no tą koncentrację, ale mówię, no to też ciężko utrzymać koncentrację przez całe 40 minut, grając 2 mecze w tygodniu i no też teraz to było 14 zwycięstwo z rzędu, więc no mówię, może nie to, że się przyzwyczailiśmy do tego wygrywania, ale no...
Trener mówi, że jesteście zepsuci tymi zwycięstwami.
No jak tak powiedział, to nie wiem, no jak tak uważa zepsuci. No mówię, no ciężko się utrzymać tą koncentrację w każdym meczu, czy to ligowym, czy VTB. No wiadomo, no chcemy grać swoją koszykówkę przez 40 minut. Dzisiaj zagraliśmy swoją koszykówkę może 25 minut.
No właśnie, a porozmawiajmy o tym dobrym waszym czasie. A właściwie można powiedzieć, że niemal wszystko wychodziło?
No nie wiem, na pewno większość akcji, ale mówię, no jak przycisnęliśmy w obronie i dzieliliśmy się piłką, graliśmy zespołowo, to od razu odskoczyliśmy na 20 punktów. Mhm.
Czy czuć było brak Drugordona właściwie, czy zupełnie nie?
Nie wydaje mi się. Iwica znowu tworzył taką przewagę pod koszem jak zawsze, więc dzisiaj tego nie odczuwaliśmy, ale mam nadzieję, że wróci na niedzielny ważny mecz.
Oj, ważny mecz z BK Astaną. A propos Drugordon, powiedzmy o nim słówko, zanim o samej Astanie. Drugordon wkroczył oczywiście na parkiet i oglądał razem z kolegami z ławki rezerwowych spotkanie ze Stalą Ostrów. Natomiast Drugordon, tak jak mówiłem, z obrzękiem kolana, choć bez żadnych poważnych problemów, rozmów i nie wiadomo właściwie na ten moment, co będzie z drugordonem, jeżeli chodzi o wylot do BK Astany, ponieważ ani wczoraj, ani dzisiaj jeszcze treningu nie było. Dzisiaj wieczorem pierwszy trening, więc być może czegokolwiek będziemy mogli dowiedzieć się dzisiaj wieczorem, jeżeli chodzi o jego stan. Natomiast jeśli chodzi o wylot do Astany, no to już jutro Stelmet będzie próbował, będzie miał poranny trening i po tym porannym, właściwie około południowym treningu o 13 ma Stelmet wyjechać, oczywiście jak zawsze, ta sama trasa. Zielona Góra, Berlin, Moskwa i Moskwa. Astana. Ostatnio nasi koszykarze nie wracali akurat przez Moskwę, tylko przez Sankt Petersburg, ale to jest ta żelazna trasa. Zobaczymy przed samym wylotem, czy drugordon poleci, czy też nie. Na pewno będzie potrzebny, bo z Astaną ważny mecz i dla Astany, i dla Stelmetu, ponieważ sytuacja w lidze VTB jest w tym momencie taka, że jest kilka drużyn, które walczą o playoffy. Wiadomo, jest ta pierwsza czwórka, czy nawet możemy zaliczyć Zenit Petersburg do Wielkiej Piątki, natomiast za ich plecami będzie, myślę, jeszcze długo toczyła się walka o to, kto wejdzie do playoffów, bo tak, ten Zenit na piątym miejscu ma 6 zwycięstw, Jenisej Krasnojarsk 6 zwycięstw, my 6 zwycięstw, Kalev Tallinn 6 zwycięstw, Astana 5, Niżny 5, Parma 5, a myślę, że i Aftodor Saratow z 4 zwycięstwami jeszcze może myśleć o walce o playoffy. Natomiast ta Astana, która jest za nami i za plecami, gdybyśmy ją teraz pokonali w Kazachstanie, uciekliśmy od niej na 2 mecze i mielibyśmy duży, duży handicap w tej walce o playoffy. Z drugordonem na pewno będzie łatwiej. Bez drugordona na pewno będzie trudniej, bo Astana na pewno, jak wszystkie zespoły mocne fizycznie w lidze VTB są. Nie wiem, czy pamiętacie to spotkanie z grudnia, gdzie mieliśmy ogromną szansę na zwycięstwo. Załatwił nas tam James Forens, który rzucił 25 punktów, choć do ostatniej sekundy tam się biliśmy. 78-81 było na 12, o ile dobrze pamiętam, sekund przed końcem i wtedy ta ostatnia akcja, Iwica Radic nie trafia za 3 punkty, przegrywamy mecz. Wszyscy smutni, bo była szansa na zwycięstwo. No cóż, trzeba jechać teraz na rewanż do Astany. Z Arkadiuszem Miłoszewskim, jak zawsze, rozmawiamy o rywalu w lidze VTB. Trochę brzęczy na początku jakaś taka machina, która tam coś nadmuchiwała po meczu w hali CRS, ale potem uciekamy przed nią do korytarza.
Trenerze, chyba mocne postanowienie rewanżu i zemsty za pierwszy mecz z Astaną teraz przed drużyną Stelmetu z Zieloną Górą, przed tym wylotem do Astany będzie. Co?
No na pewno duży ból po meczu zastaną, bo wszyscy uważamy, że zagraliśmy dobre zawody. Niestety zespół z dalekiego Kazachstanu podpisał w tym czasie Florensa, który zagrał rewelacyjne zawody, ale już po tym meczu nie gra tak rewelacyjnie, bo ja nie pamiętam ile, ale tam się skończyło chyba 27 punktów jego, a teraz ma średnio 14, czyli w trzech meczach, bo do tej pory zagrał 3 mecze. Czyli ta średnia mu gdzieś spadła. Dużo rzutów oddaje dalej, bo ponad 9 rzutów za 3 punkty na mecz, ale już nie jest tak skuteczny jak w tym jednym meczu. I tego meczu nam oczywiście jest taka zadra, chęć rewanżu. Jedziemy,
walczymy. A my teraz wstajemy, przenosimy się, bo to jednak jest za głośne. Wynosimy się na zaplecze. Jesteśmy już w cichym miejscu, czyli jedziecie?
Jedziemy z mocnym postanowieniem poprawy, czyli wygrania meczu, chęci rewanżu za tą porażkę u siebie, tak jak powiedziałem, bolała. Po dobrym meczu chcieliśmy wygrać, bo zespół Astany jest w naszym zasięgu, więc jedziemy tam do Kazachstanu powalczyć o zwycięstwo.
Czy ta Astana, pan ogląda cały czas, non-stop te mecze VTB, coś zmieniła od tamtego spotkania? Niewiele czasu tak de facto minęło, więc nie wiem, czy cokolwiek można.
Znaczy zmieniła o tyle, że zmieniła zawodników. Nie ma już Clarka na pozycji 4, to jest taki silny czarnoskóry zawodnik, który u nas grał. Jest za to nasz stary znajomy i stary znajomy trenera Rajkowicza z Ostrowa, Stefan Holt był taki zawodnik, który grał w Ostrowie. Z Primorskiej trafił teraz do Astany. No następny zawodnik, który straszy na obwodzie, dobrze mija. Czyli tych zawodników do krycia będzie dużo. Ja myślę, że ta siła ich jest przełożona na obwód, bo mają pod koszem biednego Ristica, tylko jednego zawodnika, a reszta to są obwodowi, czyli dwaj Hillowie. Pamiętamy i Jeremiego, i Malcolma, dwaj shooterzy, do tego Florence i The Holt, czyli czterech zawodników naprawdę dobrze grających koszykówkę. I tak jak powiedziałem, grają ze zmiennym szczęściem troszeczkę wygrali z Jenisejem, a przegrali po dogrywce z Parmą, więc też to są drużyny w naszym zasięgu i w ich zasięgu, więc ja uważam, że tutaj te szanse W Kazachstanie będą 50-50, oni mają lekką przewagę tej zmiany czasowej.
Właśnie chciałem zapytać, czy 13.30 mecz w Krasnojarsku jest trudniejszy, rozpoczęcie o takiej godzinie, czy o 10 czasu polskiego mecz się będzie zaczynał w Astanie, czy to może być jeszcze trudniejsze?
Rozdrabnialiśmy to, panie Jacku, na części pierwsze przed meczem w Jeniseju. No jest to trudne, bo będziemy grać o 10, trzeba zrobić rozruch przed meczem, czyli przynajmniej 6-7 godzin przed meczem, to już sobie wyobrażamy, o której, a trzeba wstać przed rozruchem jeszcze 2 godziny przynajmniej, czyli musimy wstać o 2, żeby zrobić rozruch o 4, żeby zagrać mecz o 10.
Czyli co jest trudniejsze według pana?
No myślę, że Astana będzie trudniejsza. Będzie tak, ale poradziliśmy sobie w Krasnojarsku i myślę, że poradzimy sobie w Nur-Sultan.
W Nur-Sultanie, dokładnie. Na cześć Nur-Sultana Nazarbajewa, byłego władcy Kazachstanu. Niech pan powie, bo oglądaliśmy spotkanie ze Stalą Ostrów, czwarta kwarta, tak troszeczkę w kontekście nawet tej Astany zastanawialiśmy się trochę, czy to zmęczenie, czy tylko rozluźnienie, bo prowadzimy 20 punktami, to sobie dowieziemy to zwycięstwo do końca. W którą wersję pan strzela? Że zawodnicy postanowili zakończyć mecz po pół godzinie, czy też, że coś tam w nogach można już czuć przy tym waszym trybie jeżdżenia, grania i tak dalej?
Pan oglądał, ja starałem się uczestniczyć w tym meczu, chociaż ten mecz mi się bardzo dłużył, może przez to, jak on się toczył, ale wie pan co, ja wrócę do genezy tych naszych wygranych i tego naszego miejsca na pierwszego, tak? Jest to jednak ciężkie do takiego udźwignięcia psychicznego, bo troszeczkę baliśmy się tego Ostrowa, jak się baliśmy, to graliśmy dobrze. Jak zobaczyliśmy, że są słabsi, są słabo dysponowani, no to wtedy relaks pełen i ten mecz tak wyglądał.
Czyli to wy jesteście, jak to mówi trener Tabak, zepsuci tymi zwycięstwami trochę.
Wie pan co, to każdego trochę psuje takie, taka, nie wiem, takie obrastanie w piórka i tak dalej, i tak dalej. Czasami trzeba człowieka sprowadzić na ziemię, czasami człowiekowi trzeba zrobić presję, czasami konkurencję i tak dalej, żeby czuł się głodny, żeby walczył w każdym meczu, w każdej minucie, o każdą piłkę.
I jak wy to zrobicie?
No, trener Tabak już ma swoje metody, my też mamy swoje.
To są tylko słowne metody?
Na razie nie. No, wie pan co, do rękoczynów na razie nie dochodzi.
Może
razie
są jakieś kary, nie wiem.
Nie, aż tak źle. Nie, myślę, że trener Tabak jest na tyle doświadczony i na tyle ma taką posturę dużego człowieka i głos też ma fajny, że potrafi dotrzeć do wszystkich i tutaj już po meczu mieliśmy małą rozmowę, ja myślę, że będą
długą,
ale będą kontynuowane na pewno indywidualne, mamy wideo, mamy swoje jakieś założenia. No, dużo, dużo różnych rzeczy, ale trzeba...
Czyli może być tak, przepraszam, że się pytanie, że mobilizacja na Astanie będzie też większa, bo to Astana i Liga VTB, tak?
Wie pan co, no to te ligi się fajnie przeplatają. Tam czasami dostajemy w głowę, to rewanżujemy się na polskiej lidze. Natomiast na polskiej lidze, jak nam nie wyjdzie, to staramy się zrewanżować w lidze VTB i fajnie, że jest przed nami.
Teraz tak, dwie strony Stala Ostrów, tak? Bo tak. Rewanż za Unix, a jeszcze tak teraz można się odbudować w Astanie.
Dokładnie tak jest, panie Jacku, że fajnie, że życie idzie bardzo szybko, jutro też wejdzie słońce i jedziemy do Nur-Sultan wygrać.
10:00 w Nur-Sultanie mecz z BK Astaną rozegra Stelmetene ABC Zielona Góra, strona Ligi VTB. Zapraszam na transmisję z tego spotkania. Teraz ostatnia rozmowa z prezesem Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki Radosławem Piesiewiczem o najbliższych miesiącach, które będą strasznie ważne dla polskiej koszykówki. Nasza reprezentacja, która była 8 na Mistrzostwach Świata, będzie teraz walczyła o awans do Mistrzostw Europy i pierwszą od 40 lat kwalifikację olimpijską, a dużą grę, dużą szansę na awans do tych Igrzysk Olimpijskich w Tokio ma też reprezentacja w odmianie trzyosobowej, która w ubiegłym roku zdobyła brąz mistrzostw świata. Tam, jak już mówiliśmy dzisiaj, leci Przemysław Zamoyski do Indii najpierw, a potem być może trzeba jeszcze będzie na Węgry polecieć. Nasz kolega z Warszawy, Filip Jastrzębski, rozmawiał z Radosławem Piesiewiczem. To będzie ostatnia rozmowa programu Rzut za 3.
2020 rok zapowiada nam się no wspaniale. Oczywiście były mistrzostwa świata w 2019, był ten historyczny awans, ale teraz też jest ten dreszczyk emocji. To też może być taki no, wiekopomny rok dla polskiej koszykówki?
Tak i myślę, że oprócz tego, że my jako Polski Związek Sportowy, Polski Związek Koszykówki czujemy to i myślimy o tym, to dużo w nas takiej radości, że zawodnicy czują, że to może być niesamowity rok. Mamy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, gramy w Kownie na Litwie od 23 czerwca. Mam nadzieję, że do 28. Liczę na to, że w wielkim finale pokonamy Litwinów i awansujemy po prostu na Igrzyska Olimpijskie, które będą się odbywały w lipcu w Japonii. To jest nasze takie marzenie. Przy przyziemnych takich rzeczach, no to zaczynają się kwalifikacje do Mistrzostw Europy. 20 lutego gramy w Arenie Gliwice pierwszy nasz mecz z Izraelem. Później 23 jedziemy odgryźć mistrzom świata, Hiszpanom, za porażkę na Mistrzostwach Świata. Wiem, że już mecz odbędzie się w Saragosie, więc fajnie być i zobaczyć i kibicować naszym zawodnikom. No i ten rok może być jeszcze bardziej emocjonujący i liczę na to, że nasi zawodnicy pokażą się z dobrej strony, zaprezentują na najwyższym poziomie basket, na co liczę i uważam, że mamy duże szanse na to, żeby zagrać i na Igrzyskach Olimpijskich i zagrać w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w 2021.
Ostatni awans na Igrzyska Olimpijskie to była Moskwa i rok 1980, więc teraz wypadałoby po 40 latach taki jubileusz awansować do Igrzysk w Tokio. No ale wracając do tego turnieju kwalifikacyjnego w Kownie, no zadanie będzie bardzo trudne, bo już w grupie zaczynają się schody. Tam będzie mecz ze Słoweńcami, jak zawsze oczywiście silnymi, mimo że zabrakło ich na ostatnim mundialu w Chinach. Do tego oczywiście gospodarz Litwa, a awansuje tylko i wyłącznie zwycięzca, więc cały turniej trzeba wygrać.
Na awans do Mistrzostw Świata, przypomnę, że czekaliśmy 52 lata, czyli jeszcze więcej niż na awans do Igrzysk Olimpijskich i też nam nie dawano za dużych szans, a jednak zrobili to. Nasi zawodnicy wygrali, przypomnę, z Chorwatami, chociażby tam grało 3 czy 4 graczy NBA. Więc patrząc z tej perspektywy, to nie ma nic strasznego w tym, żeby pokonać Słoweńców z Luka Doncicem, który szaleje w NBA. Myślę, że nasi zawodnicy będą chcieli sprawdzić niespodziankę i pokazać lwi pazur. A Litwinów ograć w Kownie na tej pięknej hali 20 tysięcy, to myślę, że to będzie takie creme de la creme, to co zrobili nasi zawodnicy chociażby z Chinami. Też hala pełna kibiców, kibicująca Chińczykom, jazgot, krzyk, wrzaski, a jednak stało się i Polacy wygrywając ten mecz zapewnili sobie wtedy awans wyjścia z grupy, co pozwoliło nam realnie myśląc wtedy o tym, by zagrać w ćwierćfinale. Udało się, zrobili to nasi zawodnicy i uważam, że mamy duże szanse też pokazać się z dobrej strony w tych kwalifikacjach. Oczywiście poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale trzeba pamiętać, że są takie 4 turnieje i żaden nie byłby łatwy. Każdy chce zagrać na Igrzyskach Olimpijskich. Ja liczę na to, że ominą naszych zawodników kontuzje i każdy przyjedzie w zdrowiu. Koszykówka się rozwija i dzięki naszym zawodnikom po 40 latach uda nam się awansować na Igrzyska Olimpijskie.
Chciałbym jeszcze o tej odmianie trzyosobowej porozmawiać, bo to jest konkurencja, która zadebiutuje na Igrzyskach w Tokio. My mamy drużynę, która jest 3 drużyną świata. Udowodniła to na ostatnich Mistrzostwach Świata, zdobywając brązowy medal. No i tutaj też jest szansa na awans, chyba nawet jeszcze większa niż w tej odmianie 5-osobowej. Najpierw turniej w Indiach, później, jeśli się nie uda, to jeszcze dodatkowy turniej w Budapeszcie, czyli mamy 2 szanse.
Uważam, że bardzo dużą szansę nasi koszykarze w odmianie 3x3 mają na to, by zagrać na Igrzyskach Olimpijskich, ale to jest tylko sport. I trzeba pamiętać, że oczywiście w 2019 roku to byli brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Coś niesamowitego, magicznego dla polskiej koszykówki. Ja liczę na to, że na pewno dobrze się zaprezentują na tym turnieju w Indiach. Tam trzeba pamiętać, że gra 20 zespołów i jest duża szansa, żeby stamtąd już awansować. To są tak zwane mini Mistrzostwa Świata, no bo grają tam z najlepszych najlepsi. Duże szanse na awans, no ale zostawmy ich jakby i obserwujmy. Wiem, że trener wykona dobrze swoją pracę, wyselekcjonuje tą czwórkę, która poleci i będzie walczyła. Będziemy wszystko robili, żeby nasi zawodnicy mieli wszystko, co jest potrzebne do tego, by się przygotować do tych kwalifikacji. A dalej, no to już aspekt sportowy. Wiemy, że ta dyscyplina 3x3 jest nieobliczalna i nieprzewidywalna, bo tam naprawdę cuda się dzieją, chociaż ten brązowy medal, ten rzut Hicksa z Serbią, to po prostu coś magicznego, niesamowitego. To pokazuje, że ta dyscyplina jest naprawdę nieprzewidywalna.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.